siódmy werset do kościoła, do posłańca w kościele w Filadelfii, napisz. To mówi święty, prawdziwy, ten, kto ma klucze Dawida. Ten, kto otwiera i nikt nie zamyka. Zwróćcie uwagę, na co Pan tutaj kładzie nacisk. Święty, prawdziwy. Ten, który ma klucze Dawida. Ten, który otwiera i nikt nie zamknie. I zamyka, a nikt nie otwiera. Te trzy aspekty są bardzo ważne. Gdy dojdziemy do sprawy klucza Dawida, będzie szczególny ciężar tutaj. Zdajemy sobie sprawę, że Pan chce użyć tego klucza, tej władzy, za pośrednictwem odzyskanego Kościoła. Otworzy drzwi, których nikt nie zamknie. Dojdziemy do tego. W latach 80. grupa braci w Seattle ciągle modliła się do Pana o jego poruszanie w świecie rosyjskojęzycznym. I w 91 roku Związek Radziecki upadł i świat mówiący po rosyjsku otworzył się. Pan użył tego klucza, żeby otworzyć drzwi, żeby je otworzyć i nikt nie mógł ich zamknąć. Pan chce użyć tego klucza, żeby otworzyć Europę jak nigdy dotąd. Kraj po kraju, miasto po mieście i serce po sercu. Punkt pierwszy. W odzyskanym Kościele możemy doświadczać Chrystusa jako świętego, prawdziwego, który ma klucz Dawida. A Pan Jezus jest świętym i to dzięki Niemu i Jego pierwiastkowi Kościół może być święty, oddzielony od świata. Greckie słowo na określenie Kościoła to eklesja. Eklesja znaczy wywołać. Zostaliśmy wywołani z tego systemu światowego, mimo że żyjemy w świecie, nie jesteśmy jego częścią, przezwyciężamy go i jesteśmy oddzieleni ku Panu i będziemy przesyceni Panem. W Dziejach Apostolskich 3:14 Piotr mówi o Chrystusie, który jest świętym. W tym wersecie święty wskazuje, że Jezus, Nazarejczyk, był w pełni oddany Bogu i całkowicie z Nim jedno. To jedyna osoba, która żyła całkowicie oddana dla Bogu i całkowicie jedna z Bogiem. Wiąże się to z Chrystusem, który jest ofiarą całopalną. Ona była uważana za Boga jako jego pokarm i była spalana na popiół. Nikt nie mógł z niej brać. Była ofiarowana Bogu. I prawdziwe znaczenie, że w Księdze Kapłańskiej w pierwszych pięciu rozdziałach ofiary są w pewnym porządku. Pierwsza z nich, wspomniana w rozdziale pierwszym, to ofiara całopalna, następnie z pokarmów, potem pokojowa za grzech i za występek. Jeżeli byśmy się przyjrzeli temu bliżej, moglibyśmy sobie pomyśleć, że powinien być pierwsza ofiara, powinna być Chrystus, ofiara za grzech, za występek, ponieważ to jest nasz problem. Zgadza się to w pewnym sensie. Ale tak naprawdę zamieszkujący grzech i występki, które popełniamy, są rezultatem czegoś innego. Z punktu widzenia Boga, ofiara całopalna musi pojawić się najpierw, ponieważ nasz fundamentalny problem to to, że zostaliśmy stworzeni przez Boga, dla Boga. Sytuacja jednak wszystkich upadłych ludzi jest taka, że nikt naprawdę nie jest dla Boga. Wszyscy jesteśmy dla siebie, dla naszego własnego interesu. To jest więc źródłem wszystkich problemów. Jeżeli nie jesteśmy dla Boga, zniszczy to nasze człowieczeństwo. To powoduje wszelkiej maści, stan wewnętrzny, który nie daje nam pokoju. Nie możemy mieć pokoju z Bogiem. Popełniamy grzechy. Chrystus przyszedł, żeby rozprawić się ze wszystkimi problemami za pomocą swojej wszechzawierającej śmierci, ale najważniejszy problem polega na tym, że nie jesteśmy dla Boga, a Chrystus święty był i jest kimś takim. Jego całe życie takie było. Gdy miał 33 lata, ukończył swój bieg na ziemi. Jego całe życie było pod kierownictwem Bożej woli. I w ogrodzie Getsemane zmaga się w modlitwie przed Bogiem. Wiedział, co było w kielichu, ale nim nie kierował kielich, ale Boża wola. Ojcze, czy możliwe jest, żeby ten kielich był mi odebrany i żebym nie musiał go pić? Ale w głębi swojej istoty zdał sobie sprawę, że to była Boża wola ze względu na nas, żeby wypił ten kielich. Boża wola i kielich schodzą się w jedno, stają się jednym. Później, gdy został aresztowany w ogrodzie i Piotr się pojawia na scenie z mieczem, słabo umiał nim władać i mógł tylko odciąć się trochę ucho. I Pan mówi do Piotra, czy nie powinienem pić kielicha, który dał mi ojciec? To odpowiada słowu Pawła w Filipian 2, że był posłuszny aż do śmierci i do śmierci krzyżowej. On wypił ten kielich i uzdrowił ucho. Taki oto Chrystus jest święty, całkowicie oddany Bogu i całkowicie z Nim jedno. B. W świetle tego, co oznacza słowo święty w Biblii, określa ono kogoś, kto jest całkowicie oddany Bogu, dla Niego i jedno z Nim. W całej historii ludzkości jedynie Jezus był taką osobą. To, co tutaj jest pierwsze wymienione, to nie jest dla Boga, ale ku Bogu. To przypomina mi słowo Pawła w 1 Koryntian 5 rozdziale. Tam mówi, że jeden umarł za wszystkich, dlatego wszyscy umarli. Jeden umarł za wszystkich, żeby ci, którzy żyli, nie żyli już ku samym sobie, ale Panu, ku Panu, który umarł i zmartwychwstał. Nie jest jednak łatwo zrozumieć. Potrzebowałem skorzystać z pomocy posługi i braci, żeby żyć dla Boga, możemy to uchwycić, ale żyć Bogu nie bardzo już. Co to znaczy? Nie mogę zająć się szczegółami. To znaczy, że nie kierujemy już własnymi krokami, żyjemy ku Panu i wtedy robimy coś dla Pana. Powiedzmy, przyrównajmy to do tego, gdybym był gościem w Twoim domu i Wy z miłości przygotowalibyście mi posiłek z wątróbki jaka. Ale muszę Wam powiedzieć, że poprosiłbym o jedno tylko, będąc gościem u kogoś. Nie róbcie mi takiej wątróbki. Ale my zrobiliśmy to dla Ciebie, tak wiem. Ale jeżeli naprawdę znalibyście to, co jest w moim sercu, zrobilibyście coś mnie, ku mnie. Musimy więc żyć Panu, spoglądając na Niego odnośnie każdego z kroków, które podejmujemy. Paweł żył Panu, w 2 Koryntian mówi, jeżeli wy wybaczacie, ja również wybaczam w osobie Chrystusa, ale słowo przetłumaczone tutaj w osobie Chrystusa odnosi się do części wokół oczu. On patrzył w oczy Pana, pytając, Panie, czy Ty prowadzisz mnie ku temu, żebym to zrobił, więc robię to w jedności z Tobą. Więc Chrystus Święty żył w ten sposób. Dwa, jako święty Chrystus jest nieograniczony, niezgłębiony i niezrównany. On jest nieograniczony. Nie można go zmierzyć. Gdy Paweł, Filipian 1, wyraża swoje pragnienie, żeby Chrystus był w jego ciele powiększony, czy przez śmierć, czy życie, nie mówi tylko, że Chrystus jest wyrażony. W przeciwnym razie by to powiedział. Chrystus jest wyrażony. On mówi, Chrystus jest powiększony. To oznacza, że Paweł wyraża Chrystusa taki sposób, żeby zaświadczyć o tym, że jego Chrystus nie ma granic. Nie można go wyczerpać. Dlatego nie możecie mnie pokonać, wyczerpać. Mogę być zawstydzony. Możecie mnie nawet uśmiercić. Ale Chrystus będzie powiększony w moim ciele, praktycznie. Czujemy, że tutaj nie tylko Chrystus żyje w nim, ale on jest tutaj niewyczerpalny, niezrównany, nieograniczony. Trzy, ten święty to Chrystus, syn Dawida, który skupia w sobie i przekazuje Boże łaski. Cztery, za sprawą pasienia stada owiec, przez Pana znamy Go jako świętego, wiecznego Boga, Jahwe i Stwórcę krańców ziemi. Pan nie przychodzi tutaj mówiąc, ja jestem święty, wy lepiej bądźcie świętymi. To byłaby religia. To byłoby złożone na nas prawo. Nie byłaby to łaska. Mówi tutaj, chcę, żebyście poznali mnie jako świętego. Żebyście mnie doświadczyli jako świętego. Pozwólcie mi być takim dla was i w was i poprzez was. Tylko ja jestem kimś takim, ale chciałbym wypełnić Kościół tak, takim kimś i dlatego chciałbym dać wam się poznać i sprawić, że będziecie tacy sami jak ja, ze względu na Boży zamiar. Punkt B. Pan Jezus jest prawdziwym, poprzez którego możemy być prawdziwi, wierni dla Boga. Chciałbym tutaj przedstawić werset, który lubię. Jest tajemniczy trochę. 1 Jana 5:20. I wiemy, że Syn Boga przyszedł i dał nam zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy i jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. To jest prawdziwy Bóg i życie wieczne. Przyjrzyjmy się temu. Jest tutaj powiedziane i wiemy. Niektóre rzeczy wierzymy, po prostu wierzymy. W inne, co do innych mamy nadzieję. Mamy nadzieję, że będziemy pochwyceni. Chrystus w nas, nadzieja chwały. Z kolei inne rzeczy musimy znać. W Jana 14:20 Pan, mówiąc o dniu swego zmartwychwstania, powiedział: w tym dniu poznacie, będziecie wiedzieć, że ja jestem w Ojcu, wy we mnie, a ja w was. Tu powiedziane jest i wiemy, że Syn Boga przyszedł i dał nam zrozumienie. Wszystkim nam, nie potrzebujecie tytułu doktorskiego, magistra, możecie być pracownikiem fizycznym. Przyjęliście od Syna Bożego zdolność do zrozumienia to, co tego, co boskie. Jutro rano będziemy mówić o prawdopodobnie najwyższym objawieniu w Biblii i będziecie całkowicie zdolni. Spoglądam ku Panu, żeby to było jak najlepiej przedstawione. Dał nam zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy. Byśmy znali Tego, który jest prawdziwy. Greka może być tutaj przetłumaczona również w prostych słowach: prawdziwy. Ale po grecku to jest prawdziwe, rzeczywiste. To jest Bóg. On jest prawdziwy, realny. Duch jest rzeczywistością w tym samym liście. Więc przyjęliśmy zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy i jesteśmy w tym, który jest prawdziwy. Jesteśmy teraz w ostatecznej rzeczywistości wszechświata, który jest sam Bóg w Synu. My jesteśmy w Nim. I tutaj też w Jego Synu, Jezusie Chrystusie, to jest równe temu, co było przed tym, w tym, który jest prawdziwy. To jest prawdziwy Bóg. Następnie On jest prawdziwy sam w sobie. Jeżeli świat byłby pełen ateistów, Bóg nadal byłby prawdziwym Bogiem. Ale jest tutaj coś z doświadczenia. Syn Boży przyszedł, żebyśmy mieli zrozumienie, abyśmy znali Tego, który jest prawdziwy, byli w tym, który jest prawdziwy, w Jego Synu, Jezusie Chrystusie. I ten Bóg, w którym teraz jesteśmy, jest prawdziwy, jest rzeczywistością. To koresponduje z punktem B. Pan Jezus jest prawdziwym, poprzez którego możemy być prawdziwi, wierni dla Boga. możemy być prawdziwi, autentyczni. Mieszkam w południowej Kalifornii. Ziemi, gdzie panuje brak rzeczywistości, nierzeczywistość. Jedna forma nierzeczywistości po drugiej. Trudno jest spotkać kogoś, z kim, mając styczność, będziemy odczuwać rzeczywistość. Wszyscy jesteśmy w skorupkach. Marność nad marnościami. Pan, jako prawdziwy, czyni nas prawdziwymi, autentycznymi. Gdy Jan pisał drugi list do młodej siostry i jego rodziny, dojrzałej siostry i rodziny, kochamy was w prawdziwości. To jest ta boska rzeczywistość, która czyni nas prawdziwymi, realnymi, autentycznymi. I tutaj nawiążę do słowa szczery. Studiowałem trochę łaciny w innym wieku. I pamiętam, że nauczyłem się, że słowo szczery a to historia. W pierwszym wieku sprzedawano marmur. I mieli też marmur popękany i wypełniali je woskiem, te szczeliny. Tak, żeby ktoś widział, że marmur jest w porządku i kupowali. Rząd więc ustanowił ludzi, którzy sprawdzali, kontrolowali marmur pod względem tego, czy był tam jakiś wosk. I następnie, jeżeli nie znaleźli wosku w szczelinach, przybijali pieczęć, że jest właśnie szczery. Gdzie możemy znaleźć taką szczerość, autentyczność? Punkt pierwszy. Jako prawdziwy Chrystus jest prawdziwy i realny pod każdym względem. I On taki będzie wobec was przez cały czas. Zawsze. Jeżeli chcecie coś zrozumieć o Nim samym, dlaczego czujecie w ten sposób, reagujecie w taki sposób, możecie Go zapytać, a On powie wam prawdę. A gdy to zrobi, zrobi to z miłością, łaską. Ale powie wam prawdę. I do pewnego stopnia to, co mówimy do innych, musimy rozróżnić, czy są w stanie to przyjąć. Więc nie, żebyśmy nie chodzili mówiąc to i tamto, ponieważ chcemy budować jedni drugich, ale prawdziwa posługa, autentyczna posługa musi być taka. Nie ma tutaj dyplomacji, polityki. Przez dekady pragnąłem prawdziwości, a ona jest w Nim, w prawdziwym. Dwa, Chrystus jest rzeczywistością Kościoła. Bez Niego mamy do czynienia z marnością, a nie rzeczywistością. Jesteśmy członkami odzyskanego Kościoła, ale tylko Chrystus jest rzeczywistością. Bez Niego jesteśmy tylko marnością. Pan do odzyskanego Kościoła może powiedzieć tak. Jesteście marnością, ale ja chcę, żeby mój odzyskiwany Kościół, żeby w każdym aspekcie był prawdziwy, szczery, autentyczny. Trzy. Rzeczywistość w Jezusie to faktyczny stan życia Jezusa, opisany w czterech Ewangeliach. Esencją życia Jezusa jest rzeczywistość. Chciałbym przeczytać Efezjan 4:21, ponieważ to jest kolejny werset, który potrzebuje życia Bożego, światła Bożego, żeby go zrozumieć. W Efezjan 4:17 Paweł powiedział: to więc mówię i zaświadczam w Panu, abyście już nie postępowali, jak i poganie postępują w próżności swego umysłu. 21. Jeśli istotnie go słyszeliście i w nim zostaliście nauczeni, tak jak rzeczywistość jest w Jezusie. Mowa tutaj o Jezusie w odniesieniu do Jego człowieczeństwa. Gdy przeczytamy ponownie Ewangelię i zwracając uwagę na rozmowy, które prowadził, ujrzymy to. On jest prawdziwy, On wie. Możemy etycznie próbować być szczerymi, autentycznymi, ale to tylko próba poprawienia siebie. Zaprzestańcie prób poprawienia siebie. Radujcie się Panem. Pozwólcie Mu, żeby On uczynił was takimi jak On. 4. Rzeczywistość w Jezusie to... 4. Jako członki ciała Chrystusa powinniśmy prowadzić życie rzeczywistości, jak rzeczywistość jest w Jezusie. Życie, w którym wyrażamy Boga. Pan pragnie, żeby Jego Kościół był właśnie taki. Nie jest to proste. Stoimy na właściwym gruncie jedności, przyjmując wszystkich wierzących, to bardzo dobre. Ale ja muszę być zawartością tego Kościoła. Jestem rzeczywistością. Święty, prawdziwy. Chcę, żebyście mnie poznali, doświadczali. Chcę uczynić was takimi samymi jak ja. Jesteście moim wyrazem. Stajecie się moją oblubienicą. Oto kim jestem. Jesteśmy narzeczonymi i wasz mąż jest święty, prawdziwy. Musicie pasować do mnie. Wiem, że nie pasujecie teraz, więc... Prawie, żeby to wspaniałe przeobrażenie miało miejsce. Upiększę was samym sobą dla mnie samego. Uświęcę was samym sobą dla mnie samego. Uczynię was prawdziwymi, realnymi, jaki ja jestem. Co robimy? Po prostu otwieramy się na Niego, dajemy Mu dostęp do naszej istoty. Widzimy Jego udzielanie. Kochamy Go i ujrzymy zmianę. Nie będzie już masek, udawania, grania. Jesteśmy autentyczni. Przychodzimy do Pana takimi, jakimi teraz jesteśmy. On przyjmie nas takimi, jakimi jesteśmy i oczyści swoją odkupiającą krew. Nie spędzę dużo czasu patrząc na siebie. Przyjdę do Ciebie. Panie, czyń dzieło powielania samego siebie. Przechodzimy do C. Dla odzyskanego Kościoła Pan jest również tym, który ma klucz Dawida. Klucz Królestwa. z władzą otwierania i zamykania. Do odzyskanego kościoła powiedział to jedno. Dałem ci otwarte drzwi, których nikt nie zamknie. Zastanawiam się od czasu do czasu, szczególnie jak jestem tutaj. Kilka lat temu na takim spotkaniu był uwolniony brzemię odnośnie Niemiec, żeby Pan zniszczył wszystkie dzieła szatana odnośnie Niemiec. Ale jest jedno bardzo małe państwo, które było bardzo ważne dla Pana w czasie reformacji. I bardzo ważne rzeczy zostały przeprowadzone w tym kraju. I Pan miał wspaniały start w tym kraju i wróg poprzez pewnego przywódcę przyszedł i zniszczył to. I czekam na czas, gdy Pan użyje tego klucza i otworzy Szwajcarię i będzie miał świecznik w każdym mieście, w Genewie, Lozannie, jakie jeszcze miasta, w Zurychu. I to rozprzestrzeni się na całą Europę. Ujrzymy w punktach tej części, jak ważne to jest i jak mocno odnosi się do pańskiego odzyskiwania. Klucz Dawida to klucz Dawida i klucz oznacza władzę. I on otwiera i zamyka. Jeden. To klucz do skarbca domu Bożego, którego przedstawia w formie typu dom Dawida, służący zbudowaniu Bożego Królestwa. Pan skorzysta z tego klucza, żeby otworzyć skarby Bożej istoty. Powie, teraz otwieram skarbiec Bożej istoty, żebyście mogli radować się i doświadczać niezgłębione bogactwa Chrystusa. To ze względu na królestwo, zbudowanie królestwa, a Kościół jako zarówno Boży dom, jest zarówno Bożym domem, jak i Bożym królestwem. Musimy zdać sobie sprawę, że niektórzy święci, głównie niezamierzenie, selektywnie traktują życie Kościoła. Lubię rodzinę w domu, to jest bardzo przyjemne, ale nie królestwo. Jeżeli powiemy królestwo, nie wiem dużo na ten temat, ale Kościół jest zarówno domostwem Bożym, jak i królestwem Bożym z władzą. Nie mogę tym się teraz zająć. W miarę gdy Pan w nas wzrasta, zyskując grunt w nas, musi przyprowadzić nas powrotem do bezpośredniego panowania Boga w duchu. Bezpośrednie panowanie Boga w Królestwie Syna Bożej Miłości. W tej części poselstwa będziemy podkreślać stronę Królestwa. Zdaję sobie sprawę, że dużo kościołów w Europie jest małych. Mam nadzieję, że to wywyższy nasze spotkanie modlitewnego. I Pan będzie używał klucza, żeby otworzyć Amsterdam. W moim czasie kluczem otworzę drzwi do Amsterdamu. Nie będzie żaden demon, zły duch nie może zamknąć tych drzwi. I wielu przyjdzie do domu Bożego przez te drzwi. B. Klucz Dawida służy do przechowywania wszystkich skarbów domu Bożego, czyli wszystkich bogactw Chrystusa, z których możemy korzystać. Pan korzysta z tego klucza, żeby otworzyć ten skarbiec dla nas, żeby nasze radowanie się postępowało z poziomu, z jednego poziomu na wyższy. C. To Chrystus może otworzyć i zamknąć drzwi do skarbca Bożych bogactw, które są w Nim ucieleśnione. Ten klucz otwiera nam bogactwa Bożej istoty, niezgłębione bogactwa Chrystusa. I Pan bardzo by chciał, żebyście dzień po dniu, gdy do Niego przychodzicie, użyć klucza, tak jakby mówił do was. Chciał, żebyś mi otworzył pewną część Twojej istoty, w której nigdy nie było. Chciałbym, żebyś znał mnie, Boga, w mojej ekonomii, jak nigdy dotąd. Najgłębsze doświadczenia Boga, jakie mamy, zawsze są sam na sam z Nim. Nie możemy iść w ekstremum, dlatego musimy się prosić Pana, żeby nas nauczył, jak przebywać z Nim. Jak przychodzić do Niego, nie wiedząc, co chce udzielić nam, co chce pokazać nam. Czasami Bóg zaskakuje nas swoim błogosławieństwem, otwiera nam swoją istotę, gdy jesteśmy z Nim. Ta sprawa przebywania z Panem może nam pomóc w tej sprawie małe świadectwo. Chodziłem i modliłem się. To było modlitewny spacer. To było w lutym w Kalifornii. I powiedziałem mu: Panie, nie wiem, jak spędzę z Tobą czas. Chcę, żebyś mnie nauczył tego. Na początek powiem to, że Ty możesz mnie widzieć, a ja Ciebie nie widzę. Czyli te wszystkie rzeczy formalne odpadły wtedy. I trochę po trochu uczyłem się i nadal się uczę. Po prostu otworzyć się na Niego, pozwolić Mu świecić, być w ciszy przed Nim, podzielić się z Nim cokolwiek, tym cokolwiek czujemy. Czasami budzę się rano i mam pieśń. Mieliście tak? Możecie powiedzieć: nie, na razie nie będę śpiewał, tylko muszę przeczytać to, co jest na szarym tle i modlitewnie przeczytać wersety. Te wersety mogą poczekać. Dlaczego nie otworzyć to miejsce z tym hymnem i zaśpiewać, radować się nim? Wówczas, gdy będziecie modlitewnie czytać te wersety i przeczytacie to, co jest na szarym tle, będzie dla was zaopatrzeniem. Będzie bardzo witalne. I tak możemy znać Pana poziom po poziomie. Będziecie mówić rozmawiać z Nim, aż będziecie się czuli komfortowo z Nim. I aż powiecie: Panie, bez reszty otwieram całą istotę na Ciebie. To, to dla niektórych może być trochę straszne. Co Pan ze mną zrobi? Nie, nic złego. On ukonstytuuje Was sobą. Nie naśladujcie mnie albo kogoś innego. Możecie powiedzieć, Panie, mogę otworzyć się tylko tyle. A Pan powie na to, dobrze. I gdy będziecie czuć się coraz bezpieczniej, możecie, powiecie Panu, możesz dotknąć cokolwiek chcesz. Chcę, żebyś miał dostęp do całej mojej istoty. Przesyć mnie, przepaj mnie sobą, uczyń sobie dom. On będzie postępował z wami na tyle, na ile będziecie się czuć wygodnie z nim. Przychodzicie do Pana takimi, jakimi jesteśmy. Nie czekajcie, aż zmieni się nastrój, aż będziecie się czuć lepiej. Wróg jest kłamcą. Będzie do was mówił, zobacz, co zrobiłeś. Nie możesz przyjść do Pana, on się dobierze do ciebie. To jest kłamstwo. On kłamie na temat Pana. My przychodzimy do Pana na podstawie Jego drogiej krwi. Przychodzę do Świętego Świętych. Ja przychodzę do Pana, a Ty idziesz do jeziora ognia, możemy powiedzieć tak szatanowi. O, Baranku Boży, przychodzę. Twoja krew przelana za mnie. Klucz Dawida otwiera dla Boga cały wszechświat. Dawid reprezentuje Boga w ustanowieniu Bożego Królestwa na ziemi i ma klucz Bożego panowania. To Dawid, który w formie typu przedstawia Boga. Chrystus, prawdziwy Dawid, większy Dawid. Nowy Testament zaczyna się od Jezusa Chrystusa, Syna Dawida. W Objawienia 22 mówi on o sobie jako Synu Dawida. To znaczy, że on jest prawdziwym królem. Jako prawdziwy Dawid, Chrystus zbudował dom Boży, prawdziwą świątynię i założył Boże Królestwo, panowanie, w ramach którego sprawuje on pełną władzę i reprezentuje Boga, dzierżąc więc klucz Dawida. Musimy coś ujrzeć na temat zmartwychwstałego Chrystusa. Mateusza 28:18 powiedział on, wszelka władza została mi dana, tak w niebie, jak i na ziemi. Mówimy, Panie Jezu, ponieważ On jest Panem. Człowiek jest na tronie. Bóg, człowiek, panuje całym wszechświatem, nad całym wszechświatem. I to jest prawdziwy Dawid, który ma klucz, władzę. I będą pojawiać się sytuacje, w których on będzie się przechadzał w naszej modlitwie, żeby sprawować władzę. Te osoby, o których mowa, muszą być przykryte, ale zdałem sobie sprawę, że niektórzy są pod bezpośrednim atakiem wroga tu na ziemi w bardzo szczególny sposób. I rozpoznali to, my też to rozpoznaliśmy. I teraz, gdy modlimy się na więcej niż jednym poziomie, modlimy się o ludzką stronę, praktyczną stronę, żeby to zostało uporządkowane, ale na poziomie duchowym mówimy wrogowi, ty atakujesz bezpośrednio, my odpowiadamy bezpośrednio, ponieważ klucz Dawida jest naszego Pana i On będzie używał tego klucza za pomocą Kościoła i my się związujemy, nakazujemy Ci odejść, odsunąć się. Domagamy, mówimy Ci, że Jezus Cię zwyciężył, my teraz stosujemy to zwycięstwo, teraz odejdź i zabierz swoje ręce z tej sytuacji. Związujemy to, co niebo związało, uwalniamy to, co niebo uwolniło. Pan reprezentuje Boga w Jego władzy i mówi, chcę, żebyście znali mnie jako takiego i doświadczyli mnie w tym, ponieważ będę tym poprzez was jako odzyskany Kościół. Chcę nauczyć was modlić się w ten sposób, by ogłosić Ewangelię Królestwa w ten sposób. Byliście stworzeni, żeby wyrażać Boga i reprezentować Boga, żeby odzyskać ziemię, którą zawłaszczył sobie nieprawnie wróg. I całą władzę, jaką mamy, mamy ją w Panu, nie w sobie, ale korzystamy z niej. Pan korzysta z tej władzy za pośrednictwem braci sióstr. Byłem w swoim biurze na miasteczku Living Stream Ministry i były tam. Przyszła siostra zapytać, która ona troszczyła się z innymi o świętych. I pytając, czy my siostry możemy uczestniczyć w duchową wojnę, w duchowej wojnie. Mówi, że siostra, o której się troszczymy, jest w sytuacji życia albo śmierci. Powiedziałem, że wy macie stoicie na pozycji, że możecie to robić, ale jedna rzecz, musicie być pod przykryciem i wracajcie i z pewnością, że bracia was przykryją. Wtedy modliły się z mocą i władzą i ta siostra była zbawiona od śmierci i zwróciła się do Pana i była zachowana dla Niego. Dzięki modlitwie sześciu czy siedmiu sióstr w harmonii w Mateusza 18 Pan mówi, gdzie dwóch lub trzech w moim imieniu się zbiera i są w harmonii, jednomyślnie, nie błagają, nie upraszają. Jest czas, żeby prosić, ale gdy mamy realizować Jego rządy, nie chcę, żebyśmy prosili, ale mówi, to co niebiosa związały, wy na ziemi związujecie, to co niebiosa uwolniły, wy na ziemi uwolniacie. Czasami musimy się pomylić, Panie, zwiąż wroga, a Pan czeka na was. Ja już to zrobiłem, wy to zróbcie. I dzisiaj modliłem się wieczorem z braćmi i zrobiliśmy to. Jesteśmy w harmonii, jednomyślnie z jednym duchem, z jedną duszą. To jest wróg. My nie będziemy tego tolerować. Pan chce, żebyśmy związali to, co zostało związane. I teraz związujemy. Wróg związuje kogoś w jakiejś sytuacji. Niebiosa ją to związały i my na ziemi to związujemy i rozwiązujemy. W 12 rozdziale Dziejów Apostolskich, gdy Herod zaczął prześladować Kościół, Jakuba zabił od miecza, mieczem i widział, że to się podobało Żydom, dlatego aresztował i uwięził Piotra. Jest w więzieniu w kajdanach, otoczony strażnikami. Co się stało? Kościół modlił się gorąco do Pana i to jest znaczące. Wrócę do tego, będę powiem w takim porządku, jak to się wydarzyło. Przyszedł anioł do celi Piotra, dotknął go i powiedział, obudź się. kajdany spadły, nie wiem jak to się stało. Strażnicy spali, też nie wiemy jak to było możliwe. Otworzyły się drzwi, wyszedł z więzienia, a nie zniknął. I on, Piotr sobie zdał, że to nie jest wizja. To się naprawdę stało. Te modlitwy były usłyszane przez Pana w niebie i polecił on aniołowi, żeby poszedł do tego więzienia. Nie w ten sposób zakończy Piotr życie. Już mu powiedziałem, że on umrze, gdy będzie dojrzały. To nie jeszcze czas, nie pozwolimy na to. Dlatego modlimy się. Jeszcze nie jest czas na to. Nie pozwolimy, żeby to się wydarzyło. Więc on mógł się zastanawiać, gdzie teraz mam pójść. On idzie do domu sióstr, do domu Marii, ponieważ wiedział, że gdy przyjdę do tego domu, będziemy modlitwą modlać się do niebios. W tym samym rozdziale Herod wywyższa siebie, otacza siebie chwałą i uderzył go anioł. Nie będziemy modlić się, żeby ktoś został zabity, ale możemy się pomodlić do Pana. Panie, sprawuj swoją władzę nad tą sytuacją, nad tą osobą, która rządzi. My szanujemy stanowiska i władzę, ale my mamy najwyższą władzę. Taki, to jest klucz, którego możemy używać. Jest maleńki kraj Liechtenstein. Nie wiem nawet, gdzie to jest. Pan z pewnością ma kilku wybranych w Liechtensteinie. I wszystkie kraje w Europie. Nie będziemy się bawić kluczami. Kluczem. Nie będziemy po prostu bawić się nim, ale Pan chce, żebyśmy używali tego klucza do zamykania pewnych drzwi i otwierania. Niektóre drzwi muszą być zamknięte, niektóry sprzeciw musi być zamknięty. Modliliśmy się w kościele Mannheim o sprawie chaosu w rządzie. I modliliśmy się o to, żeby Pan zrobił to, co potrzebne z tymi osobami, które są w Białym Domu. Dwa dni temu jeden z najsilniejszych przeciwników, który od czasu wyboru prezydenta Trumpa nie chciał go uznać tego wyboru i w wieku 68 lat umarł. My nie modliliśmy się o to, nie chcieliśmy to, ale to się stało. To jest coś prawdziwego. Pan chce, żeby Kościół znał go jako prawdziwego Dawida, z kluczem Dawida i on będzie korzystał z niego za pośrednictwem nas. Niebiosa związują i uwalniają. Nie robimy tego w sposób lekki, chodząc z miejsca na miejsce, mówiąc związuje i rozwiązuje. To Pan przeprowadza z nieba na ziemi poprzez nas. Dlatego to słowo na temat klucza jest tak ważne. Czuję, że coś, czego dotąd nie było, stanie się w całej Europie i Wielkiej Brytanii. Że jak będziemy się tak modlić, Pan otworzy więcej krajów, więcej miast i więcej serc. C. To, że Chrystus posiada klucz Dawida, oznacza, że stanowi on centrum Bożej ekonomii, wyraża Boga i go reprezentuje. Dzierży klucz i otwiera wszystko w Bożym panowaniu. Upadek Związku Radzieckiego w 1991 roku nie stało się tak po prostu. Bóg nie zrobił tego tak sobie. Bracia modlili się gorąco na przestrzeni lat. Oni korzystali z tego klucza i nie ma dlatego granic. 3. Że Pan mógł wypełnić swój zamiar. 3. Pan, z racji tego, że ma klucz i otwiera, a nikt nie zamknie, dał odzyskanemu Kościołowi otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. Od czasu, kiedy Brad Lee przeniósł posługę swoją z Los Angeles do Anaheim i kościoły w Anaheim i Long Beach były wzbudzone, zaczęły się ataki na przestrzeni lat, niegodziwe książki napisane i wszelkie inne sposoby. Próbowali co mogli, żeby zamknąć drzwi, ale nie mogli, ponieważ Pan dał otwarte drzwi i nikt nie może zamknąć ich. Pan powiedział, tych drzwi nie da się zamknąć, tylko ja mogę je zamknąć, bo ja je otworzyłem. I Pan chce otworzyć kościoły, kraje. Jeżeli poprowadzi nas, my możemy się modlić z naszego punktu widzenia, ale On nas poprowadzi, dając odczucie, będę poruszał się tu, czy do Grecji, czy Portugalii. Uważam, że niedługo będzie świecznik w Lizbonie. Myślę, że już widzimy trochę z tego, dlaczego Pan potrzebuje odzyskanego kościoła. Teraz przechodzimy do sprawy nagrody, którą Pan da zwycięzcom w objawienia 3:12, pierwszej części wersetu. Ten, kto zwycięża, jego uczynię filarem świątyni mojego Boga. Zapytam was, jak to rozumiecie? Ponieważ nie ma świątyni. Uczynię go filarem świątyni mojego Boga. Nawiązując do Nowej Jerozolimy, rozdział 21, werset 22. Jan widzi wszystko i nie widziałem świątyni. Jak może być wbudowany w świątynię, skoro jej nie ma? Bo sam Bóg jest i baranek jest jego świątynią. Możecie zestawić te dwie rzeczy w umyśle. Uczynię go filarem w świątyni mojego Boga, a świątynią mojego Boga jest Bóg. Jesteście wbudowywani w Boga. I pańskie odzyskiwanie potrzebuje filarów. Niektóre aspekty tych filarów są bardzo ważne. Szczególnie, gdy wróg próbuje zaatakować w ten czy inny sposób. Oni są niewzruszeni. Nie można ich poruszyć. W Hebrajczyków 12 Paweł, cytując Ageusza, powiedział, że wszystko będzie potrząśnięte, wzruszone. Ale my otrzymaliśmy niewzruszone królestwo. A a szczególnie ze względu na tych, którzy niedawno byli zbawieni i obrali tę, dopiero co tę drogę, muszą być filary. To jest wasza istota, która jest tutaj. Jesteście ukonstytuowani zmartwychwstałym życiem trójnego Boga. Jesteście filarem. I odkupiający Bóg jest świątynią, a ty jesteś filarem świątyni. Niezależnie co się stanie, nie będziesz wzruszony. To jest stabilność Kościoła. O tym to stanowi o stabilności pańskiego odzyskiwania. Czyli ktoś atakuje w mediach społecznościowych jakiś czas temu. Wielu zostało wzruszonych, ale nie filary, więc stały się one stabilnością, bezpieczeństwem i sposobem na to, żeby zatroszczyć się o tych, którzy zostali wzruszeni, o nowych, żeby byli bezpieczni. Czy my, którzy kiedyś byliśmy martwi poprzez grzechy i występki, możemy być filarami wbudowanymi w Boga? Żeby to się stało, musimy być takimi samymi jak Bóg w naturze, życiu i naturze. To nie jest to samo, co bycie Bogiem w Jego bóstwie, ale w życiu i naturze. Teraz przeczytajmy podpunkty. Pan uczyni z nas filary dzięki przeobrażeniu nas, czyli usunięciu naturalnego pierwiastka i zastąpieniu go swym boskim pierwiastkiem. To jest proces przeobrażenia. I z przykrością należy stwierdzić, że tak wiele braci i sióstr nigdy nie usłyszeli jasnego poselstwa na temat przeobrażenia duszy. Ktoś ich poprowadził do takiego zrozumienia, że wszystko stanie się natychmiastowo. I gdy Pan przyjdzie w mnieniu oka, ile to trwa? Tyle? Wasze ciało będzie przemienione. To jest Słowo Boże i to jest prawda, ale dusza nie zostaje przeobrażona natychmiast. To jest proces, który trwa całe życie. Paweł, Rzymian 12:2 mówi: nie upodabniajcie, nie dajcie się upodabniać do tego świata, ale bądźcie przeobrażeni przez odnowienie waszego umysłu. W 2 Koryntian 3:18 Paweł mówi o nas wszystkich, wszyscy z odsuniętą twarzą, oglądając i odbijając Pana, jesteśmy przeobrażani w ten sam obraz z chwały w chwałę. Pan, jeśli Pan sprawi, że zbierzemy się tutaj za rok, będzie dużo więcej chwały. Ale jeśli drodzy święci nie znają prawdy o przeobrażeniu duszy, przez całe swoje życie będą trwali w swojej duszy podobni, tak samo jak niewierzący w ich naturalnym życiu. Ich umysł, uczucia i wola nie będą dotknięte, więc gdy spotkają Syna Człowieka, powie im: nie jesteście dojrzali, nie mogę powierzyć wam panowania. Nie byłeś zbawiony w życiu, nie nauczyłeś się panować w życiu, cały jesteś naturalny w swojej duszy, potrzebujesz więcej czasu, żeby dojrzeć. Pokażę wam, co to znaczy. Tutaj są zwykli wierzęcy w kościołach w Europie. Spójrz na nich. Co widzisz? Widzisz wyraz mnie za pośrednictwem ich przeobrażonej duszy. Oni w taki solidny sposób byli upodobnieni do mojego obrazu i są w stanie panować. A ci drodzy święci powiedzą, nigdy o tym nie wiedziałem. A on odpowie, wiem. Ale ci, którzy byli nauczycielami, Jakub mówi o tym, że niewielu powinno być nauczycieli. Ci, którzy uczą, będą srodze i osądzeni. Zakładasz, że wiesz. Ktoś dał mi przykład odzyskiwania, a ty mówisz, nie potrzebuję przepisów. Ale w końcu zdajesz sobie sprawę, że ten przepis do 2 Koryntian 3:18 jest tak, pokazuje coś, co nigdy nie wiedziałem. Więc nie tylko powinniśmy aspirować do tego, żeby być przeobrażonymi, ale też osiągnąć dojrzałość. I to jest niezbędne, żeby stać się pilarem. Przepływ życia zabiera naturalny pierwiastek. Tak, naturalnie jesteś błyskotliwy, jak Watchman Nee czy Paweł. Jest to bezużyteczne dla Pana, bo to jest naturalne. Pan jednak stworzył was w taki sposób. Pozwólcie, żeby umysł był odnowiony i przeobrażony, żeby wasze naturalne zdolności były wniesione w zmartwychwstanie. Czym byliście w naturalnym człowieku, jest teraz w zmartwychwstaniu. Teraz Pan może umieścić ciężar odpowiedzialności i będziecie go nieśli bez trudu, ponieważ jesteście ukonstytuowani Nim. Skoro uczynić z Księgi Objawienia 3:12 oznacza ustanowić nas czymś, zbudować nas w pomysłowy sposób. Jeżeli jesteśmy otwarci na Pana, czujemy potrzebę tego, modlimy się, Panie, uczyń mnie filarem ze względu na Twój interes, Twoje poruszanie się. Chcę być czynnikiem stabilności i bezpieczeństwa. Chcę nieść ciężar odpowiedzialności pośrodku tego, co nadejdzie. Nasza droga siostra, a możecie o tym nie wiedzieć, bo o tym się nie mówi tak otwarcie, była towarzyszem dla brata Lee przez tak długo, po tym jak jego pierwsza żona odeszła do Pana, aż do wieku, gdy miała 95 lat. W końcówce jej życia nic nie robiła, ale była bardzo wrażliwa. Poprosiła, żeby przyszedł brat Ron i modlił się ze mną, bo walczę modlitwami walki. Ona i przyszedłem do jej łóżka. On 95 lat, kobieta leży w łóżku i jej obecność to filar. I jej uśmiech odświeża i ożywia. Ojciec to docenia w Mateusza 6 rozdziale. O tym jest mowa. Musimy doświadczać go w sekrecie. Musimy doświadczać jego głębi w sekrecie. Wtedy stajemy się, kim jesteśmy, łaską Boga. 1 Koryntian 10:15. Nagroda wówczas przyjdzie od Pana. Nie musimy być doceniani, chwaleni. Nie szukamy imienia dla siebie. Niech mówią o nas, co chcą. A Pan wzbudzi filary w Europie, żeby uczynić odzyskiwanie tutaj niewzruszonym. Nie do usunięcia. 2. W życiu Kościoła Pan czyni nas, ustanawia filarami w Bożej świątyni. Dzieło, jakie Pan przeprowadza w Kościele, polega na wbudowaniu się go w nas, uczynieniu nas filarami w Bożej świątyni. Centralne dzieło Boga polega na tym, żeby wbudować siebie w Chrystusie do naszej istoty. Gdy to ujrzałem, moje życie z Panem się zmieniło. To, na czym się skupiam, zmieniło się. Jego brat Lee w klarowny sposób usługiwał na ten temat, więc w końcu to ujrzałem. Więc zacząłem się modlić. Panie, dałeś mi ten dzień. Czyń nadal swoje centralne dzieło. Wbuduj się we mnie, nie dla mojej duchowości, ale ze względu na Kościół, na ciało Chrystusa, nowego człowieka, Królestwo, Oblubienice. B. W Księdze Objawienia 21-23 widzimy, że w Nowej Jerozolimie Trójjedyny Bóg będzie świątynią. To, że zwycięzcy są filarami świątyni, oznacza, że będą filarami w Trójjedynym Bogu. Czy ktoś może wzruszyć Trójjednego Boga? Myślić, że On się martwi? Troska? Nic nie może Go zachwiać. To obejmuje zespolenie z Trójjedynym Bogiem i ukonstytuowanie Nim. Efezjan 3. I ta ważna modlitwa. Panie, zespól się ze mną. Wzmocnij mnie mocą poprzez Twojego ducha do wnętrza, do mojego wewnętrznego człowieka, żeby Chrystus uczynił sobie dom w moim sercu. Módlcie się tak codziennie. I odkryjecie, że będziecie się modlić o wielu innych. Nie będziecie krytykować. Czujecie, że jest jakaś słabość, potrzeba, modlicie się. Ojcze, zmień, wzmocnij tego kogoś przez ducha, mocą do wewnętrznego człowieka, żeby Chrystus uczynił sobie dom w jego sercu. Wspaniała modlitwa, modlitwa modlitw. I gdy przez jakiś czas będziecie modlić się tak, codziennie, nawet teraz, od teraz, aż do końca tego roku, gdy będziecie się modlić w ten sposób, 1 stycznia będziecie czuć, że coś się wydarzyło na przestrzeni ostatnich 2,5 miesiąca. Pan będzie wzmacniał swoje takie właśnie dzieło, gdy będziemy zbliżać się ku końcowi. To w Księdze Objawienia 23 widzimy, że w Nowej Jerozolimie Trójjedyny Bóg będzie świątynią. Nie będzie nikt trąbił, że jesteście filarem. Filar po prostu jest filarem. Również dziś w życiu Kościoła zwycięzcy święci są filarami w Trójjedynym Bogu. Święci ci czasami mają świadomość, że Kościół to w rzeczywistości po prostu sam Trójjedyny Bóg wskazuje to na to złote świeczniki, symbol Kościoła. Trójjedyny Bóg jest wbudowany we mnie, a ja jestem wbudowany w Trójjedynego Boga. Dziś filary w Kościele są filarami w Trójjedynym Bogu. W nadchodzącym wieku ci zwycięzcy wierzący będą filarami w Bożej świątyni, którą jest sam Bóg. Ta obietnica dana zwycięzcom brzmi: uczynię cię filarem. Ja dokonam tego dzieła. Niezależnie od tego, jakie usposobienie masz, charakter, rozumiem to. Wiem, jak zatroszczyć się o każdą osobę. Wiem, jak uczynić się filarem. Zapomnij, ile masz lat. Nie jesteś za młody, żeby zacząć, i za stary. Pan może to doskonale uczynić. Możemy modlić się: Panie, uczyń to dla Kościoła, dla Oblubienicy, żebyś mógł powrócić. To, to, jak mamy teraz rzeczywistość, będzie objawione, gdy Pan Jezus przyjdzie, gdy Nowa Jerozolima jako oblubnica będzie ukaże się, my będziemy częścią tej zbiorowej osoby. Trzy. Widzimy stąd, że filary Bożej Świątyni powstają dzięki temu, iż Trójjedyny Bóg zespala się z wierzącymi, z wiernymi zwycięzcami i wbudowuje się w nich. To nie zdolni wierzący, nie pełni siły, ale wierni. Paweł, myślę, że w 1 Koryntian mówił, aby Pan dał mi, okazał mi miłosierdzie, żebym był wierny aż do końca. Panie, oto jest sytuacja, w której jestem, gdy jestem w ciele, w starym stworzeniu. Jeszcze nie osiągnąłem tego. Proszę, okaż mi miłosierdzie, abym był wierny do końca. W Objawienia 17 mamy obraz powrotu Pana z Jego armią, ze swoją armią. Pokonania Antychrysta. Mowa tam jest o tym, że to Pan zwycięża, a ci, którzy są z Nim, są wezwani, wybrani i wierni. To wierni będą zwycięzcami, nie zdolni, ale wierni. Chcemy, żeby Pan powiedział nam: dobrze, dobry i wierny sługo. Byłeś wierny w tym, postawię cię nad tym. I Pan Bradni podkreśla to, że ci, którzy mają jeden talent, będą wykonywać główną pracę budowania. To są zwykli wierzęcy, zwykłe osoby pozyskane przez Pana. Pan dał każdemu dział. Miniony wtorek byłem zaskoczony na lekcji o pełnej posłudze Chrystusa. Poprosiłem braci, żeby się zgłosili na ochotnika, żeby wygłosić poselstwo zamiast mnie. Bo spoglądamy ku przyszłości, a to wiąże się z wami. I musieli wszyscy też zapisać jedno zdanie z tego, co było na poselstwie i w posłudze, co czytali. I poprosiłem, żeby każdy wstał i przeczytał to zdanie i skomentował, jeśli by chcieli. Pięć sióstr i pięciu braci czytali na przemian. Około 50 z nich mówiło i powiedziałem do całej klasy. Czy gdy usługiwaliście, nie byliście zaopatrzeni przez tych, którzy mówili? I wszyscy mówili o tym samym, ale każdy ma swój dział, którego nikt inny nie ma. Macie miarę Chrystusa i łaski, której nikt inny nie ma. Możemy przyjąć to tylko przez was. Myślę, że wszyscy byliśmy poruszeni. Ja byłem ożywiony, zaopatrzony przez te zajęcia rano, przez każdego z nich. I Pan czeka na to. Tak. Niektórzy muszą kontynuować posługę za pewną cenę, bo to zostało im odmierzone, ale obyśmy wszyscy byli ukonstytuowani w taki sposób i uwalniali nasz ciał, robiąc to wiernie. Masz jeden talent. Oto masz z powrotem to, co mi dałeś. Zakopałem to. A gdy spotkacie Pana, możecie powiedzieć: Panie, oto mam 2 talenty. Otrzymacie tą samą nagrodę, co ten, który miał 2 talenty i przyniósł więcej. Ważna jest wierność. Chodzi o to, jak kończymy. Możecie odstawać na przykład w amerykańskim futbolu połowę czasu, nawet do 2 minut przed końcem meczu, ale ktoś wie, jak to zrobić w ostatnich 2 minutach i zwycięża na koniec. A przeciwna drużyna może powiedzieć, że my przeważaliśmy przez całe spotkanie, tylko 2 ostatnie minuty mieliśmy słabe. I możemy wtedy powiedzieć wrogowi, że ty wygrywałeś przez połowę czasu, ale to my w końcu odnieśliśmy ostateczne zwycięstwo. Ty jesteś żałosny i jesteś w jeziorze ognia. Zwyciężać w kościele w Filadelfii to zachowywać do końca to, co otrzymaliśmy w Pańskim odzyskiwaniu. Jeśli tak postąpimy, Pan uczyni nas filarami w Bożej świątyni. W 11 wersecie powiedział do tego odzyskanego kościoła: przyjdę szybko i młodzi i starsi pomodlą się. Przyjdź szybko, Panie, pomódlcie się z kimś obok, a zostanie nam jeszcze 25 minut, żebyście się mogli podzielić. Pamiętajcie, że nikt nie ma tego działu, który wy macie. Bracia poprowadzą nas w tym, jak będziemy mogli uwolnić naszą porcję.